Chciałbym sięgnąć do Bożego Słowa, które jest w Ewangelii Łukasza, w 8 rozdziale. Jest to pewien fragment wyjęty z większej całości od 43 wersetu. A niewiasta, która miała krwotok od 12 lat i na lekarzy wydała całe swoje mienie, a nikt nie mógł jej uleczyć. Podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus: kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr: mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł: dotknął się mnie ktoś. Poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta, spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i padłszy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej: córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. Ktoś powiedział: jakże szczęśliwy jest Bóg, mieszkając w niebie, gdzie wszystko jest jasne i słodkie, gdzie nie ma strachu, głodu ani nienawiści. Co Bóg wie o tym wszystkim, co muszą znieść ludzie na ziemi? Bóg przecież prowadzi zupełnie spokojne życie. Świat Jezusa, w którym żył, był światem podzielonym. Historia wydaje się być trochę smutna. Wpleciona jest w dramatyczną historię przełożonego synagogi Jaira. Ale chcę już na początku powiedzieć, nie jest to historia ani o Jairze, ani o tej bezimiennej niewieście. Historia naprawdę jest o Jezusie. Te historie są tłem potrzebnym do przedstawienia nam Boga, Jezusa Chrystusa, który na ziemi wcale nie prowadził spokojnego życia bez napięć. To życie też spotykało się z dramatycznymi sytuacjami. Chciałbym, aby historia tego niezwykłego dotknięcia pozwoliła nam uzmysłowić sobie, że nasze chrześcijańskie życie to nie tylko to, co zrobił dla nas Jezus Chrystus, nie tylko to, co zrobił Bóg dla nas, ale też to, co my zrobimy dla Boga. Mówię to prawdopodobnie ku zakłopotaniu wielu bardzo ortodoksyjnych, fundamentalnych chrześcijan, którzy wyczuwają konflikt między doktryną o usprawiedliwieniu z Bożej łaski a poglądem o uczynkach. Zwykle w naszym środowisku nie doceniamy tego. Zbawienie z łaski, a uczynki, a jak Pan Bóg da? Nie. Nie ma życia z łaski bez uczynków. Jeśli życie nie zostało zmienione, nie ma uczynków. I one są ważne. Powiadam, to wprowadza zakłopotanie w naszym myśleniu chrześcijańskim. Ale ono jest biblijne. Nie jesteśmy sobie, myślę, w stanie wyobrazić nawet dramatyzmu tego, co zdarzyło się, gdy Jezus wyraził zgodę, by pójść do domu Jaira. Wiecie, dlaczego to był wielki dramat? Ponieważ gdy już powiedział, że pójdzie do domu Jaira, złowieszczo zabrzmiało w jego ustach słowo pytanie. Kto się mnie dotknął? Wszystkie nadzieje Jaira runęły w tym momencie. Bo jeśli ktoś się go dotknął, kto nie miał prawa, to jest po spotkaniu. To był koniec wizyty Jezusa w domu Jaira. I Jair sam myślał o tym w taki sposób. Świat, w którym Jezus funkcjonuje i ludzie, to świat podzielony. Niewiasta była ceremonialnie nieczysta i dopuściła się zakazanego czynu. Dopuściła się wykroczenia. Kto się jej dotknął albo kogo ona dotknęła, stawał się nieczysty aż do czasu rytualnego oczyszczenia. Jezus nie mógł wejść do domu Jaira, bo dotknęła go nieczysta niewiasta. To był koniec nadziei Jaira, ale Jair jeszcze nie wiedział, że to nie jest prawdą. Ale w tym momencie, gdy to pytanie padło, kto się mnie dotknął, on jeszcze nie wiedział, że to nie jest koniec. Jakie nadzieje mieli ci, którzy byli w otoczeniu Jezusa? Czytamy, że tłum towarzyszył jemu. Jedni oczekiwali może słownego starcia Jezusa Chrystusa z nauczycielami. Jak będzie przebiegać ta polemika między Jezusem a uczonymi? Szli za nim z ciekawości. Inni jest bardzo prawdopodobne, że szli tak, jakby może niektórzy z nas to zrobili. Zdobyć autograf słynnego człowieka. Może się przydać kiedyś. Można będzie potem pokazać wnukom, widzisz, spotkałem się z taką sławną osobą. Gdybym miał możliwość otrzymać autograf od prezydenta, od różnych sławnych ludzi, może bym skorzystał. Nie wiem. Może. Inni szli, bo lubili być w dużej grupie. Lubili być w otoczeniu, w tłumie. Muszę się przyznać, że ja lubię też duże zbory. I kiedy miałem okazję do tego, aby być z wizytą w jakimś dużym zborze, ale nie w takich zborach, jakie mamy w naszym kraju, bo takich nie ma, ale w zborach, które liczą 5 do 20 tysięcy ludzi, z przyjemnością organizowałem sobie wyjazd na takie spotkanie ludzi wierzących. Lubię być w takich zborach i kiedy bywałem w takich zborach, to miałem taką jedną z refleksji, że dla pewnej części ludzi, nie wiem jak dużej części, ale gdy mogłem to obserwować, takie zgromadzenie chrześcijańskie było rodzajem chrześcijańskiego pikniku. Nie dla wszystkich, a dla jakiejś części na pewno. Dla nich było to dobre, że mogli się schować w tłumie i pocelebrować w takim dobrym samopoczuciu obecność z ludźmi wierzącymi. Zwłaszcza w dobrej oprawie chrześcijańskiej. Więc to mogło być dobre uczucie i ono się nawet mnie udzielało. Kiedy prosiłem moich krewnych, by mnie zawieźli do takich dużych zborów, to mówili, nie ma co tam jechać, to tam więcej świata jak chrześcijaństwa. Mówię, to dobrze, to jedźmy i o ten świat się pomódlmy tam. Ale kiedyśmy wracali z takiego nabożeństwa, zrodziła się nagle taka refleksja. Wiesz, a może tam też są ludzie zbawieni? Tłum to jeszcze nie przekreślenie tego zboru. Tam są też ludzie szczerze nawróceni. Oni też mają jakąś nadzieję, gdy przychodzą do kościoła. Ta kobieta, o której czytałem, miała nadzieję. I ona z niej nigdy nie zrezygnowała. 12 lat poszukiwała nadziei na wyleczenie. Była odtrącona, odcięta od życia, od rodziny, od społeczeństwa i Kościoła. Była pariasem tamtych czasów. Nie wolno jej było się spotkać z ludźmi, nie uprzedzając, kim jest. Musiała porzucić wszystko. Jej nadzieją byli lekarze. Ale do któregokolwiek poszła, dowiadywała się, to jest nie do uleczenia. Rezultat był ciągle taki sam, a w zasadzie było coraz gorzej, bo ona była coraz biedniejsza. Usłyszała o Jezusie i złamała wszystkie przepisy prawa. Przyszła i dotknęła się w wierze, i to wcale nie Jezusa, zaledwie frędzli Jego szaty. Zrobiła to ukradkiem, pokryjomu, potajemnie. Może tylko On mi pomóc. Myślę, że mógłbym powiedzieć tak. Wielu z nas, naprawdę nie chodzi tutaj teraz o kogokolwiek z imienia i nazwiska, próbowało różnych rozwiązań w swoim życiu. Od znachorów, psychoterapeutów, wschodnich i zachodnich nauk, przyjemności hedonizmu i materializmu, edukacji i religii, różnorodnego typu chrześcijaństwa. I ciągle coś jest niezaspokojone. Co jest potrzebne? Wszystko, co jest nam potrzebne, to dotknięcie Boga. My musimy Go dotknąć, ale i On nas dotyka. Świat Jezusa jest światem podzielonym. Kiedy ona przyznała się do tego potajemnego dotknięcia i poczuła, co się jej stało, to mogła właściwie eksplodować radością. A ona ciągle czuła się odrzucona. Była przerażona, bo nie wiedziała, co ją spotka. Czy spotkaliście takich ludzi? I uchowaj nas, Panie Boże, abyśmy ich raczej nie spotykali. Nawróconych, odrzuconych, pariasi wśród chrześcijan. Z tym to się spotkam, fajny gość, a z tym to nie, no taki słabo nawrócony. Bywa, że tak jakoś inaczej klasyfikujemy ludzi. Podzielony świat, świat Jezusa Chrystusa. Oby to nie byli chrześcijańscy pariasi, których nie wolno dotknąć, uwaga, nieczysty. Mam nadzieję, że mówię tylko o teorii i niech ona zostanie teorią. Oby nigdy nas nie dotknęło takie zjawisko. Chrześcijanie, którzy między sobą już stworzyli kasty chrześcijańskie. Ale zdaje się, że się mylę, sądząc, że takich podziałów nie będzie. Nie wiedziała, co ją spotka. Przewidywała prawdopodobnie najgorsze, ale powiedziała trudno. Jestem uzdrowiona, powiem o tym, wyznam to. I była szczęśliwa. Jair w tym czasie już nie był szczęśliwy. W międzyczasie dociera wiadomość, że jego dziecko nie żyje. Na drugim końcu tego podzielonego świata stoi Jair i śmierć, z którą nie będzie wiedział, jak sobie poradzić. Cała nadzieja zgasła. Jezus dotknięty przez nieczystą niewiastę stał się nieczysty. Nie może wejść do jego domu. Jeśli teraz przyjdzie i dotknie jego zmarłej córki, podwójnie będzie nieczysty. Wszystko wisiało na włosku. I wtedy coś zostało złamane, czego sobie nie mogli wyobrazić. Padły dwa niezwykłe słowa. Po pierwsze, niewiasta usłyszała: córko. Nie mogła się czuć odrzucona. Nie mogła się czuć przerażona. Usłyszała: akceptuję ciebie. Córko, nie jesteś wyrzutkiem społeczeństwa. Córko, to, co zrobiłaś, to, że odważyłaś się dotknąć, przyjść w tym tłumie, który nie potrzebował żadnego dotknięcia i nie zależało im na dotknięciu. Tobie zależało. Córko, co się stało z twoim życiem? A Jair usłyszał, nie bój się. Powiedzieli mu, daj sobie spokój. Nie bój się. Jeszcze śmierć nie wygrała. Na początku powiedziałem, że nie jest to historia ani o kobiecie, ani o Jairze, ani o córce Jaira, a cały czas o nich mówię. Ewangelia jest o Jezusie Chrystusie. I nie chciałbym, byśmy pozostali na poziomie tylko tej historii i wspominali Jaira, niewiastę, córkę. To był dramat, który opisał nam ewangelista. Bóg chce powiedzieć nam o tym, co jest z nami w tej historii. A On chce powiedzieć, że twoja choroba nie jest problemem. Twoje ubóstwo nie jest problemem. Twoja teściowa nie jest problemem. Problem jest w innym miejscu. Gdzie on tkwi? Spróbuję go wam przedstawić, używając pewnego eksponatu. Myślimy sobie, że jesteśmy porządnymi ludźmi. Nieodrzuceni, członkowie Kościoła, zaokrągleni, zieloni i wypełnieni. Tak mniej więcej wyglądamy. No dobrze się czujemy, prawda? Dobrzy chrześcijanie, zielonoświątkowcy. Czasami trochę tam im gdzieś ujdzie tego powietrza, także ta nadętość spadnie. No to cóż, mamy nabożeństwo. Dopompowujemy. Słyszycie te dźwięki? Od czasu do czasu zaczynamy piszczeć, jak ten balon. Panie, niedobrze, wszystko jest wokoło źle. Wszyscy są niedobrzy. My jesteśmy okrągli, tacy fajni, a wszystko jest źle. I jęczymy. Aż wszystko zejdzie z nas, no i koniec. I po chrześcijaninie. Myślisz sobie, pastorze, przesadzasz. Mówisz, ja jestem taki dobry, wszystko jest u mnie w porządku. Czasami trochę zejdzie tego powietrza, ale przychodzę, doładowuję. Dobrze. Jesteś naładowany, dobry. Wiecie, co jest problemem w naszym życiu? Grzech. A mówisz, no nie, pastorze, jaki grzech, przesadzasz, taki drobniutki, maleńki. Co on może zrobić? Wielu to już wypróbowało, co może zrobić. Maleńki grzech. Czy widzisz, co trzymam w ręku? Na pewno nie. Maleńki grzech. Ten maleńki grzech tyle zrobi z twojego życia. To zostanie po twoim życiu. Pozwól na jeden maleńki grzech. I z tego życia nic nie zostanie. Frędzle. Trąbka do dmuchania, głośnego krzyczenia. Ja jestem taki bardzo zielony, nadęty. No i co z tego? Jeden malutki grzech i zostało tyle z twojego życia. Ludzie to wypróbowali. Problem nie tkwił w chorobie, nie tkwił w kłótniach, nie tkwił w teściowej, nie tkwił w twoim pracodawcy. Problem tkwi w nas. Nasz grzech. Jeden maleńki. On mi nic nie zrobi. Pewno, że nie. Rozwalił ci całe życie już. Może robisz tak jak żona Lota. Troszkę się oglądasz do tyłu. Przecież to nie zaszkodzi zerknąć. Ale skończyło się dramatycznie. Słowo Boże powiada, zapłatą za grzech jest śmierć. Grzech jest problemem. Ale Jezus Chrystus przyszedł, aby ten problem rozwiązać. Przyszedł, aby dać zwycięstwo. I ta niewiasta o tym usłyszała. Usłyszał Jair. Usłyszała córka Jaira. Miej w swoim życiu, siostro i bracie, przyjacielu, dobre kontakty z Bogiem. Dobre zetknięcie, dobre dotknięcie. Niech to będzie dotknięcie zmieniające twoje życie. Dotknij się Boga, a On zmieni twoje życie. Nie robisz tego dla tłumu i On przyjdzie, aby dotknąć ciebie. Nie dla tego tłumu, ale chciał dotknąć tę niewiastę. Chciał dotknąć tę dziewczynę. Chciał dotknąć tę kobietę i wielu innych. Czytamy w wielu miejscach w Ewangeliach, kiedy przychodził, dotykał tych, którzy mieli problem. A oni odchodzili z rozwiązaniem. I każdy chrześcijanin, kochani, ma do powiedzenia historię swojego życia. Jeśli nie jesteś podekscytowany i podekscytowana historią swojego chrześcijańskiego życia, to ci zadam pytanie. Czy na pewno się dotknąłeś, dotknęłaś Jezusa Chrystusa, dotknęłaś Boga? Czy Bóg ciebie dotknął? Czy to na pewno miało miejsce? Jeśli twoje świadectwo właściwie nie jest znane, nie jest słyszane, czy na pewno Bóg ciebie dotknął? Ta kobieta miała historię, z którą poszła i opowiedziała, co się zdarzyło. Myślę, że córka Jaira opowiadała potem swoim dzieciom, jak była martwa, a Bóg ją wzbudził z martwych. Jeśli nie masz nic do powiedzenia, co się z tobą stało, to zapytuję, jak mocne jest twoje chrześcijaństwo, ile tam jeszcze jest tego Bożego dotknięcia i tego napełnienia. Dlatego będziemy tego miesiąca mówić wam o Bożym napełnieniu, o tym, że Duch Święty przyjdzie, aby was wypełnić. Jeśli weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, będziecie mi świadkami. I oni mieli być świadkami. Mieli opowiadać. Jezus jest moim zmartwychwstaniem, moim życiem. Mam o czym opowiadać. Jeśli twoje usta nie są w stanie tego opowiadać, to zadaj sobie pytanie. Kto mnie dotknął? Czy Bóg mnie dotknął? Czy ja się dotknąłem? On na pewno dotknie, ale to i my musimy dotknąć. Musi być reakcja. Chrześcijaństwo nie jest jakimś rodzajem półśrodka, że ludzie radują się, pocieszą, poprawią sobie samopoczucie. C.S. Lewis powiedział tak. Musimy wyrosnąć z bajeczki, iż na końcu wszystko odmieni się na dobre. No, wiecie, no ale na końcu Pan Bóg jest miłosierny. Będzie dobrze. To jest bajeczka, którą diabeł ukuł, aby ludziom powiedzieć, że się wszystko dobrze skończy. Bez Boga, bez Jezusa Chrystusa nic się dobrze nie skończy. Kiedy będzie się moje i twoje życie kończyć, to zadaję sobie pytanie, jakie ono będzie? Czy będę zapieczętowany Duchem Świętym? Czy może to będzie takie życie, które owszem, nadymane, mocno podniesione, ale się kończy niczym? Wiecie, jaka jest ochrona? Dość prymitywnego użyję teraz zestawu, żeby wam pokazać, gdzie jest ochrona. Ale chcę wam jeszcze raz z balonem pokazać. Chcę coś zilustrować. Kiedy jesteś pod mocą Bożą, pod przykryciem Bożej krwi, kiedy jesteś zapieczętowany Duchem Świętym, to niech sobie diabeł przychodzi i tu dziobie. On ci nic nie zrobi. Twoje życie jest zabezpieczone. Nic się nie stanie. A jeśli zgrzeszymy, mamy orędownika, Jezusa Chrystusa. Nic się nie stanie. Jesteś pod ochroną. Pozwól Duchowi Świętemu zapieczętować swoje życie. A jeśli nie, to jakie to życie będzie? Ano spróbujmy jeszcze raz użyć balonu. Ładne życie, prawda? I możemy nawet z tym życiem gdzieś powędrować. Ale jak nie jesteś zapieczętowany, to na końcu będzie i tak taki duchowy flak. Dlatego Słowo Boże mówi, że mamy przyjść do Boga i otrzymać nowe życie. Być dotknięci przez Boga, ale też i Jego się dotknąć. Wyrośnijmy z tej bajeczki, jak powiada C.S. Lewis, że na końcu wszystko będzie dobrze. Bez Bożego dotknięcia nic nie jest dobrze. Czy słyszał ktoś z was, by na łożu śmierci marksista prosił, by mu czytano kapitał? Albo człowiek, który używał życia, prosi, żeby jeszcze na koniec, kiedy życie się kończy, poczytać mu Playboya? Na pewno nie. Ale ludzie wierzący, gdy Bóg ich życie odwołuje, zabiera do siebie, słyszą słowo, które chcę wam zostawić. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował, albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani aniołowie, ani życie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie odłączy nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Świat Jezusa jest podzielonym światem między życiem a śmiercią. A Twoje? Jeśli nie będziesz zabezpieczony przez Ducha Świętego, przez Jego dotknięcie, dziś, w XXI wieku, Twoje życie skończy się życiem takim bez wyrazu. Historia, którą czytałem, jest o Zbawicielu, który zmienia nasze życie. Jeśli dziś potrzebujesz Bożego dotknięcia, Bożej mocy, to przyjdź do Niego i powiedz Mu o tym. Nie musisz tego otrąbić całemu światu, ale musisz to powiedzieć Bogu. Ta niewiasta przed ludźmi nawet wyznała. Powiedziała: trudno, albo mnie ukamienują, albo będę żyła, ale muszę powiedzieć, co się stało z moim życiem. Jeśli Bóg ciebie dotknął, zostałeś uzdrowiony, zostałeś zbawiony, czemu nikt o tym nie wie? Czemu nikt nie słyszy twojej modlitwy? Chciałbym, by zachęciła nas do tego pieśń, którą poprosiłem, byśmy na koniec, jeszcze zanim się modlić będziemy, zaśpiewali. Wspaniały refren, który przypomni nam, co Bóg chce i co uczynił dla nas, jak chce zmieniać nasze życie, jak bardzo powinniśmy być radośni. Powstańmy, ludzie wierzący, dajcie chwałę Bogu, śpiewając: dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam. To nie jest tylko sztucznie nadymane nabożeństwo, napompowane w balon. Nie, to jest zaproszenie do dotknięcia się wszechmogącego Boga Jezusa Chrystusa.
Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam. Tej radości chcę śpiewać i klaskać całą życie. Nie wszyscy razem damy go za to, że trzyma nas swego szczą. Więc wszyscy razem damy go za to, że trzyma nas swego szczą. Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam. Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłoń swe, więc wszyscy razem.